Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego. Po wakacyjnej przerwie spotykamy się znów po to, by zaglądać do Biblii, by otwierać Słowo i jednocześnie otwierać nasze serca, nasze umysły na tę historię miłości Boga do człowieka, która jest zawarta w poszczególnych księgach, w poszczególnych historiach, w życiu poszczególnych ludzi opisanych przez Biblię, w tych, których nazywamy ludźmi Boga, których znamy z imienia, o których możemy wiele powiedzieć, i tych, którzy jakby bezszelestnie pojawiają się tylko na moment w biblijnych historiach, o których trudno powiedzieć cokolwiek poza próbą odkrycia znaczenia ich imion, które bardzo często określały drogę życia tych, którzy je nosili. Oczywiście dla nas najważniejszą historią opisaną na kartach Bożego Słowa jest historia naszego Zbawiciela. Opowieść o Jezusie Chrystusie. Dobra nowina. Ewangelia. Stąd rozpoczęliśmy przed kilku laty nasz cykl od wejścia w historię Abrahama, bo święty Mateusz tak właśnie rozpoczyna swoją Ewangelię. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Ewangelista oczywiście odwołuje się do tych dwóch postaci. Do Dawida, by udowodnić, by pokazać tę tożsamość Chrystusa, Mesjasza namaszczonego, który jest królem. Jest królem nie tylko Izraela i nie tylko dla Izraela, ale jest królem wszechświata. A jednocześnie odwołuje się też do dziedzictwa Abrahama, człowieka, który uwierzył Bogu na słowo, bo jednorodzony syn Ojca Przedwiecznego, wcielone słowo Boga, staje przed każdym z nas, każdego dnia, właśnie z tym pragnieniem, byśmy usłyszeli, byśmy uwierzyli, byśmy sami doświadczyli, że Bóg chce być z nami w kontakcie, chce być z nami w relacji. Nasz Ojciec Wszechmogący zaprasza nas do swojej rodziny. W tej historii Jezusa, tak jak ją pojmuje święty Mateusz, zakorzeniony w semickim rozumieniu świata, pojmowaniu rzeczywistości, ten Jezus Chrystus jest królem i jest jednocześnie tym, w którym dokonuje się nieustanne tak wobec słowa Ojca. Absolutna i niczym nieograniczona otwartość na pragnienia Ojca, na życie, które Ojciec chce dać każdemu swojemu dziecku. Stąd właśnie w tej genealogii linearnej, jaką proponuje nam na początku swojej Ewangelii święty Mateusz, pojawia się to słowo ojciec. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci, i tak dalej, i tak dalej. Bo w tych wszystkich relacjach, w tych wszystkich odniesieniach poszczególnych osób, gdzieś z tyłu za tymi imionami, widać nieustanną, ożywiającą obecność Boga. Boga, który jest Ojcem. Boga, w którego ojcostwie odkrywa swoją zdolność do ojcostwa. Abraham, potem Izaak, Jakub, Juda i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie to niepohamowane pragnienie dzielenia się życiem widać jeszcze mocniej w bezpośrednim tłumaczeniu, choćby w Biblii pierwszego Kościoła. Nie mamy w rodowodzie Jezusa pojawiającego się i powtarzającego się cały czas słowa Ojciec, ale zamiast Niego słyszymy nieustannie czasownik zrodził. Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Judę i jego braci. To już nie tylko obecność Ojca, Boga Ojca, jakby z tylnego siedzenia, ale konkretne działanie, konkretny owoc, ta intuicja i doświadczenie jednocześnie, które było bardzo mocno obecne w żydowskim myśleniu, w żydowskim pojmowaniu świata, który w przeciwieństwie do greckiego czy śródziemnomorskiego sposobu opisywania rzeczywistości, pokazywał nie w abstrakcie, ale w konkrecie działanie, ruch. Być ojcem, nawet w polskim tłumaczeniu, odnosi się do strony biernej, a zrodzić podpowiada nam intuicyjnie konkretną rzeczywistość bólu, aktywności, zrobienia wszystkiego, by to nowe życie pojawiło się na świecie. Oczywiście w głowie świętego Mateusza nie pojawiłaby się żadna różnica między dzisiejszym tłumaczeniem jego Ewangelii, rodowodu Jezusa Chrystusa w kontekście Abraham zrodził Izaaka, a Abraham był ojcem Izaaka. Dla Żyda te dwa określenia opisywały tę samą rzeczywistość. Dawanie życia. I dlatego było tak ważne, by rozpoznać swoich przodków, by umieć ich określić, by umieć ich opisać, by móc się odwołać do tych czeluści historycznych, by znać swoją tożsamość i by mieć bardzo realne potwierdzenie swojej historii, swojego istnienia. Dlatego właśnie ta tchnąca życiem genealogia Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama, którą prezentuje święty Mateusz na początku swojej Ewangelii. A wszystko po to, by pokazać, że w życiu Chrystusa widać to nieprawdopodobne, niezwykłe, wszechobecne, wszechpotężne działanie Boga. Boga, z którym można iść krok w krok, jak Abraham. Boga, który swoje dzieci wynosi do godności królewskiej. Boga, który ogłasza swojego Syna królem i Panem. Ale jednocześnie właśnie ten rodowód Jezusa Chrystusa, Syna Dawida, Syna Abrahama, pokazuje każdemu z nas, że Bóg chce nas obdarować wciąż na nowo swoim życiem. Że chce, żebyśmy odkrywali w naszych historiach, w czeluściach naszych genealogii, to Boże pragnienie, obecność Ojca, który jest w niebie, Bożą tęsknotę, która przejawia się w daniu nam możliwości. Bo przecież w historii Jezusa ci wszyscy ludzie byli potrzebni, choć o wielu z nich nie wiemy prawie nic. O niektórych wiemy, że może nawet według takiego pobożnego myślenia lepiej, żeby się nie pojawili, ale jednak pojawili się w tej linii rodowodowej Jezusa. I pomimo ich często bardzo pokręconych i może nawet nie nadających się do opowiedzenia w ciągu dnia życiowych historii, to jednak każdy z nich miał szansę odkryć Boga w swojej codzienności. Czy to zrobił, czy nie zrobił, to już jest tajemnicą przodków. Podobnie jak w naszych historiach. Ale pewne jest, że nikomu, ani z naszych przodków, ani z tej linii rodowodowej Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, Bóg nie odmówił szansy, by stać się na miarę pragnień, marzeń, nie tylko swoich, ale również Ojca, który jest w niebie. Stąd to odniesienie do historii jest tak bardzo ważne. Zresztą przypominamy sobie o tym ze względu na te ostatnie dni, które w naszym rozumieniu, w naszej polskiej rzeczywistości są dniami niezwykle istotnymi. Czy to rocznica porozumień sierpniowych, czy przypomnienie sobie prowokacji gliwickiej, kiedy Niemcy dali sobie pretekst do ataku na Polskę, czy wspominany i tak bardzo żywo w naszej pamięci obecny ostrzał Westerplatte, czy bombowce nad Wieluniem, a może i ważny dla naszego terenu moment z insurekcji kościuszkowskiej, kiedy ponad 300 chłopów między Zbierskiem a Stawiszynem zatarasowało drogę pruskiemu wojsku. Wszędzie tam byli konkretni ludzie ze swoją konkretną historią, z nadziejami. Ludzie, którzy mieli szanse, rozmaite szanse, również szanse, by zachować się jak trzeba. Myślę o tym dziś szczególnie w kontekście rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale również w kontekście swoich osobistych wyborów, mojej historii życia. I dlatego właśnie w tych kolejnych naszych spotkaniach będę razem z wami, siostry i bracia, przyglądał się poszczególnym ludziom Boga, mężczyznom i kobietom, których historie życia, historie wiary, wierności, a czasami i upadków, przechowało natchnienie Ducha Świętego na kartach Biblii, byśmy uczyli się na ich przykładzie, że dobrze jest zauważać obecność Boga w swoim życiu, w swojej zwyczajności, codzienności. Może warto odkrywać te szanse, które daje nam Bóg tu i teraz, byśmy naprawdę żyli dobrze, pięknie, żebyśmy dostrzegali wartość naszego życia. Bo właśnie to życie, które mamy, jest tak cenne w oczach Bożych. Jest warte zaangażowania całej Bożej miłości. Życzę wam, siostry i bracia, właśnie takiego spojrzenia na zwyczajność i codzienność. I mam głębokie przekonanie, jednocześnie ogromną nadzieję, że te historie, które odsłoni przed nami Bóg w swoim Słowie, w tych księgach świętych, pozwolą nam docenić nasze życie, a jednocześnie trwać w nieustannym uwielbieniu Boga, który objawia siebie, objawia swoją miłość w życiu każdego z nas. Życzę wam tego, siostry i bracia, i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ludzi Boga.